Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zmagać z decyzjami technicznymi, nie będąc pewnym, czy podejmujesz najlepszą decyzję dla swojego projektu i całej firmy? Cóż, w takiej sytuacji prędzej czy później znajdzie się każdy programista na poziomie Regular Plus. Jednak w dzisiejszych czasach nie musimy liczyć wyłącznie na wsparcie bardziej doświadczonych kolegów, możemy również skorzystać ze wsparcia GPT-4. W tym filmie zbadamy, jak GPT-4, czyli najsilniejszy model językowy sztucznej inteligencji dostępny na rynku, może nam pomóc w podejmowaniu decyzji technicznych, na przykładzie zmiany w staku technologicznym w naszej firmie, a dokładniej frameworka do testów end-to-end. Zaprezentuję Ci skuteczny, uniwersalny prompt, który pomoże Ci podejmować lepsze decyzje, uniknąć błędów, uniknąć ukrytych założeń, uniknąć luk w Twoim myśleniu. W tym filmie zobaczysz, że GPT-4 to nie tylko świetny asystent przy pisaniu kodu w klimatach Google 2.0, ale również świetna pomoc dostosowana do naszego kontekstu, na przykład jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji technicznych i nie wymaga to doktoratu z AI, tylko znajomości zasad pisania technicznego oraz kilku trików dumnie nazywanych prompt engineeringiem. Lecimy z tematem. Na początek szybka powtórka dla niewtajemniczonych. GPT-4 to najsilniejszy model na rynku oferowany przez firmę OpenAI. Został wydany w marcu 2023 roku i jest obecnie dostępny dla użytkowników płatnej subskrypcji ChatGPT+. Jeżeli chodzi o jego możliwości, to one są znacznie większe od poprzednika GPT-3.5, który zasila darmową wersję ChatGPT. Mamy tutaj znacznie lepsze wyniki w wielu testach, m.in. w Bar Exam, czyli trudnym egzaminie na adwokata w Stanach Zjednoczonych, gdzie GPT-4 radzi sobie lepiej od większości ludzi podchodzących do tego testu. Więcej o GPT-4 możesz dowiedzieć się z głośnego badania z Perks of AGI, które ja omówiłem w przewodnik po GPT, który jest dostępny na kanale YouTube, jest dostępny również na Spotify w formie podcastu. Zapraszam do sprawdzenia. Jeżeli chodzi o produkcyjne zastosowania GPT-4, to jest ich wiele. Może on być świetnym asystentem przy pisaniu kodu w klimatach Google 2.0. Możemy po prostu szybciej i łatwiej otrzymywać wyniki, co świetnie pokazał Przemek w swoim ostatnim odcinku, gdzie z pomocą GPT-4 skonfigurował kilka nieznanych mu usług na AWS oraz GitHub Actions. Ale tak się składa, że to nie jest jedyny use case GPT-4, z jakiego możemy skorzystać jako programiści, team leaderzy czy też engineering managerowie. Mamy również do dyspozycji asystenta przy podejmowaniu decyzji technicznych bądź też biznesowych. Zaraz Ci pokażę, jak to wygląda w praktyce. No i prawda jest taka, że tych zastosowań jest jeszcze znacznie więcej. Będziemy je pokazywali na kanale, więc jeżeli nie chcesz ich przegapić, to wiesz co masz robić, subskrypcja, dzwoneczek i wszyscy będą zadowoleni. Teraz przejdźmy dalej do naszego scenariusza z przykładu. Będziemy zajmowali się konkretną decyzją techniczną, mianowicie zmianą frameworka do testów end-to-end wykorzystywanego w naszej firmie. W tymże scenariuszu jesteśmy regular developerem w dużej firmie produktowej, która jest na rynku od kilku dobrych lat. Ta firma produktowa składa się z wielu niezależnych zespołów, które korzystają ze wspólnego staku technologicznego utrzymywanego przez dedykowane zespoły platformowe. Jest to bardzo znany setup, który spotkasz w większości większych firm produktowych. No i w tej konkretnej firmie mamy niezadowolenie z obecnego frameworka do testów end-to-end. Jest to gap oparty o Selenium, pisany w języku Groovy. No i właśnie jako regular developer nie mamy doświadczenia w podejmowaniu tego typu decyzji, ale też jako seniorzy chcielibyśmy oczywiście skorzystać ze wsparcia jakiegoś dobrego asystenta, który mógłby przejrzeć to, co my sądzimy na temat tej sytuacji i możliwych rozwiązań, tak żeby znaleźć jakieś ukryte założenia, luki, błędy w naszym myśleniu. I tu właśnie wjeżdża GPT-4 całe na biało, które jest gotowe nam pomóc w tej sytuacji. I zobaczymy, jaka to będzie jakość tej pomocy, czy to faktycznie wniesie wiele do tego, jak my postrzegamy naszą sytuację i co możemy w niej zrobić. Ale zanim zweryfikujemy możliwości GPT-4, upewnijmy się, że mamy to same rozumienie tego, czym tak naprawdę jest decyzja techniczna. Moim zdaniem ona się składa z dwóch głównych aspektów. Pierwszym aspektem decyzji jest opis problemu, gdzie wymieniamy wyzwania, z którymi się mierzymy, z którymi się mierzy nasza firma i gdzieś tam jeszcze tłumaczymy, dlaczego tymi wyzwaniami trzeba się zająć mimo tak dużej ilości priorytetów. Druga część naszej decyzji to jest plan działania, czyli to, co chcemy zrobić, aby sprostać wyzwaniom, aby poprawić sytuację w firmie. I teraz tak, gdybym zapytał przeciętnego regulara o opis problemu i plan działania na bazie tych informacji, które przekazałem przed chwilą, to spodziewałbym się czegoś mniej więcej na tym poziomie. Oczywiście. Ten opis problemu, ten plan działania mają oczywiste luki, mają błędy, ale też nie jest to nic, co sprawiałoby, że to jest jakieś absurdalne, że tego byśmy się nie mogli spodziewać. Nie będę się zagłębiał we wszystko, możesz sobie zatrzymać slajd i przeczytać. Ja omówię kluczowe założenia tego, jak my ten problem postrzegamy i jaki mamy plan działania. Naszym problemem jest to, że obecnie firma korzysta z frameworka Gap, który jest oparty o Groovy, którego frontend deweloperzy nie znają, ponieważ specjalizują się w JavaScriptie. Nie ma w tym Gabie jakichś nowoczesnych funkcji, do których jesteśmy przyzwyczajeni z Cypressa, z Playwrighta, na przykład AutoWait, i również ciężko się to wszystko debuguje, musimy sobie postawić maszynę wirtualną, bardzo wolny feedback loop, nie jesteśmy z tego zadowoleni. A jeżeli chodzi o plan działania, no to usłyszeliśmy od Marcina Czarkowskiego na YouTubie, że jest ten fajny Playwright i że on w ogóle sobie radzi dużo lepiej od Gaba i od Cypressa. Chcemy z niego skorzystać. On też wspiera JavaScript i ma te wszystkie nowoczesne funkcje, jak AutoWait czy Multitab Support, i oferuje nam Trace Viewer, który znacznie ułatwia debugowanie. I teraz pokażę Ci pełen prompt, który chcemy przekazać do GPT-4. On jest, jak widzisz, dość długi, składa się z dwóch części. Po lewej mamy główne założenia, to o co prosimy GPT-4 i przekazujemy mu wszystkie wskazówki, informacje na temat naszego kontekstu. A po prawej mamy już sam opis problemu i plan działania. Widzieliśmy go przed chwilą w języku polskim, tu jest wersja po angielsku, no bo w języku angielskim powinniśmy się przede wszystkim komunikować GPT-4, to zapewnia lepsze rezultaty, ponieważ więcej treści technicznych mamy w internecie w języku angielskim, a na tym właśnie bazuje GPT-4. Przygotowałem wersję skróconą po polsku, tak żebyśmy mieli gdzieś tam big picture, to samo na temat tego, co się dzieje, i żebyś wiedział po prostu, o co tak naprawdę chodzi. Prosimy o pomoc w podjęciu świadomej decyzji o zmianie frameworka do testów end-to-end w stacku technologicznym firmy. Prosimy o przejrzenie opisu problemu i planu działania w poszukiwaniu luk, błędów, ukrytych założeń. I prosimy również o wskazówki pozwalające na dopracowanie naszego planu działania. Więc nic wielkiego. I teraz jeszcze wrócę na chwilę do pełnego promptu, aby pokazać Ci kilka prostych trików, które nazywa się dumnie prompt engineeringiem. To tak naprawdę są rzeczy, których się można nauczyć w kilka dni i pozwalają one na znaczną poprawę jakości otrzymywanych rezultatów, zwłaszcza w takich mniej oczywistych zadaniach, jak właśnie działanie w oparciu o kontekst, aby podjąć jakąś tam decyzję itd., itd. To, co jest podkreślone, jest szczególnie istotne. Tu pierw mamy main task, czyli mówimy GPT-4, że to na tym masz się skupić, to jest Twoje główne zadanie. Teraz to może się wydawać śmieszne, ale nadajemy GPT-4 określoną rolę. Mówimy mu, że jesteś senior frontend inżynierem. I to w tym celu, nie żeby tu uprawiać jakąś magię, rytuały, przyzywać duch senior frontend engineeringu. W żadnym wypadku po prostu to pozwala przefiltrować GPT-4 rezultaty, tak aby skupić się na tych właśnie istotnych z kontekstu senior frontend inżyniera, które mogą podnieść jakość tego, jaka to będzie analiza wykonana przez ten model. Warto z tego korzystać. Jest już wiele dowodów, że to po prostu działa. Możesz zresztą sprawdzić sam. Jak widzisz, do opisu problemu, problem description i planu działania solution plan, za każdym razem odwołuje się za pomocą caps locka. To chodzi o to, żeby model jasno rozumiał, do czego ja się odnoszę i mógł sobie tak naprawdę podmienić ten tekst, który jest do tych sekcji przypisany. Dzięki temu mamy pewność, że on cały czas będzie umocowany w naszym kontekście, obniżymy ryzyko halucynacji i podwyższamy szansę, że dostaniemy bardzo konkretne dla naszej sytuacji rady, wskazówki. I na samym końcu również bardzo istotne, bądź życzliwy, zwięzły i jasny, nie powtarzaj się. GPT-4 ma tendencję do rozwlekłych rezultatów, tak jakby trochę lubiło dźwięk własnego głosu, bądź też wygląd własnych liter, zwał jak zwał. Tym niemniej musimy mu powiedzieć po prostu, aby był zwięzły i na temat, to po prostu również poprawi jakość rezultatów. No i teraz przejdźmy na chwilę do interfejsu ChatGPT-4. Pokażę Ci prompt. To jest dokładnie to samo, co mieliśmy na slajdzie. No i ja już korzystam z mojej wczorajszej rozmowy, gdzie otrzymałem określoną odpowiedź. To nie jest kwestia tego, że tu te odpowiedzi czasami są dobre, czasami są złe. Za każdym razem, kiedy korzystałem z tego promptu, dostawałem podobną odpowiedź. Oczywiście nie tą samą, bo nasz model nie ma temperatury na poziomie 0. Mamy tutaj jakiś element kreatywności, zmienności. Tym niemniej sama jakość była bardzo podobna i tą jakość właśnie sobie omówimy na kolejnym slajdzie prezentacji. prezentacji, dlatego korzystam z czegoś, co już miałem przygotowane, abym mógł to lepiej omówić w prezentacji dla Ciebie, żebyś miał większą wartość z tego, co tu zostało wspomniane i co tak naprawdę w tej decyzji jest dla nas istotne, bo my nie tylko chcemy korzystać ze sztucznej inteligencji, my przede wszystkim chcemy podjąć dobrą i świadomą decyzję i myślę, że te uwagi będą również dla Ciebie istotne w przyszłości, jeżeli znajdziesz się w podobnej sytuacji, a myślę, że prędzej czy później jako programista się znajdziesz. Wracamy do prezentacji i analizujemy tutaj wskazówki i uwagi GPT-4. I teraz tak, ja przygotowałem taką tabelkę i podzieliłem ją na 4 kategorie, tak żebyśmy mogli rozdzielić te uwagi, wskazówki od GPT-4. Przede wszystkim mamy kluczowe, czyli to, co na czym nam zależy. Wszystkie uwagi, które wniosą dużą wartość do naszego procesu decyzyjnego. Następnie mamy istotne, czyli fajne uwagi, rady, ale które mają sobie coś z truizmu, coś z powtórzenia. Dalibyśmy sobie radę bez tego, ale mimo to jest to output na plus. Następnie mamy nieistotne, no czyli właśnie truizmy, powtórzenia, tak naprawdę coś, co możemy bez rzutów sumienia usunąć z naszej analizy, bo nie wniosło realnej wartości. No i mamy również gdzieś tam rady, wskazówki mylące, oparte o halucynacje, oderwane od naszego kontekstu, zawierające jawne błędy. I teraz zobaczmy, jak skategoryzowałem określone rady zwrócone mi przez GPT-4. Pierwszą uwagę uznaję za kluczową. Jest to ukryte założenie, że w 100% rozumiemy bolączki naszych inżynierów. W tym naszym opisie sytuacji wskazaliśmy na to, że to ten groovy jest problemem, że frontend deweloperzy nie rozumieją tego ekosystemu, nie chcą się uczyć tego języka i to jest powód, dla którego powinniśmy niewątpliwie dokonać zmiany technologii. A tutaj GPT-4 zauważyło, że czy aby na pewno, czy my tak dobrze rozumiemy potrzeby naszych inżynierów, czy my ze wszystkimi rozmawialiśmy, czy zapytaliśmy, jakie są powody, że ludzie narzekają. Może to nie jest kwestia samego Groovy'ego, którego nauczyć się stosunkowo łatwo, a braku dokumentacji dla naszych bibliotek i narzędzi, albo właśnie jakiejś biblioteki nam brakuje, przez co nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić wcale, albo jest to trudne. A może nie odpowiadamy na pytania inżynierów na Slacku, które dotyczą jak coś tam zrobić i kilka odpowiedzi by sprawiło, że ludzie z niezadowolonych byliby zadowoleni i moglibyśmy w ten sposób uniknąć kosztownej i długotrwałej migracji do nowej technologii. Więc tutaj taka istotna, kluczowa moim zdaniem rada. Druga uwaga również jest kluczowa. GPT-4 wskazało, że złamaliśmy jedną z najważniejszych dobrych praktyk pracy produktowej, czyli chcemy stworzyć wielki projekt, od razu zakomitować się na kilka kwartałów, zmienić całkowicie naszą roadmapę, aby zrobić coś, co tak naprawdę nie wiemy, czy będzie dobre naszej firmy. Bo właśnie nie do końca rozumiemy te potrzeby, nie do końca wiemy, co jest do zrobienia, od razu mamy bardzo ambitne, duże plany. Można to zrobić znacznie mniejszym nakładem siły i zasobów, robić jakiś projekt pilotażowy, zobaczyć, czy to w ogóle jakkolwiek spełnia wymagania i potem stopniowo przepisywać testy z Geba na Playwrighta bez wielkiej rewolucji tu i teraz. I też w tym naszym prompcie widać, że my do końca w ogóle nie rozumiemy wpływu tej naszej decyzji na pozostałe zespoły. A co jeżeli pozostałe zespoły mają inne priorytety? Na to wskazuje GPT-4 i nie będą w stanie z nami kooperować w tej chwili. Może to nie jest projekt na ten miesiąc, a na przykład na przyszły kwartał albo i na kolejny. Powinniśmy skonsultować nasz pomysł z zespołami, zapytać o ich sytuację, czy oni w ogóle będą w stanie w tym uczestniczyć, a nawet jeżeli nie, no to powinniśmy się zastanowić, czy to jest problem, czy nie. Ale to są bardzo istotne kwestie. No i dostaliśmy jeszcze 3 kolejne kluczowe rady i uwagi. Nie będę się w nie zagłębiał, żeby ten odcinek nie trwał w nieskończoność. I tak się składa, że to jest wszystko, co otrzymaliśmy od GPT-4. Mamy tutaj 6 rad, uwag i wskazówek i tak samo jest w przeglądarce. 2 i 4. Tak więc cały output moim zdaniem jest kluczowy. Wnosi dużą wartość. Nie mamy niczego istotnego i nieistotnego, co nie byłoby złe i przede wszystkim nie mamy niczego mylącego. Ale co ważne, w Twoim przypadku może się pojawić coś z tych innych kategorii. Nie powinniśmy słuchać GPT-4 jak wyroczni delfijskiej. Sam osąd, samo myślenie jest po naszej stronie. Ten algorytm jest świetny w zgadywaniu kolejnego słowa. W oparciu o dodatkowy feedback od ludzi pojawiła się emergencja, pojawiła się forma wysokiego intelektu, co jest widoczne gołym okiem, ale to nadal my musimy zastanawiać się, czy coś pasuje do naszego kontekstu, czy jest dla nas wartościowe, czy też nie. Tak więc to jest asystent, to nie jest ktoś, do kogo outsourcujesz myślenie. Mamy tutaj punkt wyjścia i możemy z tej pomocy skorzystać, aby ten nasz punkt wyjścia poprawić i myśleć o naszej decyzji w sposób głębszy. Podsumowując, dostaliśmy 6 kluczowych uwag dostosowanych do naszego kontekstu o interaktywnym charakterze, które niewątpliwie pomogą nam poprawić opis problemu i plan działania. Mamy również zero szumu, o który było naprawdę łatwo w przypadku ChatGPT 3.5 dostępnego za darmo. I tak naprawdę to dopiero początek, nie skorzystaliśmy jeszcze z refleksji, nie skorzystaliśmy z pytań pogłębiających. Różnica pomiędzy GPT 4 a GPT 3.5 pogłębia się właśnie ze stosowaniem kolejnych technik i z pogłębianiem naszej interakcji w danym kontekście. Jeżeli chcesz kolejny odcinek z tej serii, gdzie właśnie pokażę Ci, jak wycisnąć z tego jeszcze więcej, daj znać w komentarzu, z chęcią coś takiego dla Ciebie przygotuję. Korzystam z GPT 4 codziennie od dnia premiery i pomagało mi już w wielu tego typu decyzjach i sytuacjach. Moim zdaniem jest to nieocenione narzędzie dla każdego programisty. Chciałbym Cię jeszcze zaprosić na serwer Discord, na przeprogramowanie.pl/Discord. Naprawdę fajne miejsce dla wszystkich osób interesujących się sztuczną inteligencją, programowaniem i rozwojem osobistym bez bullshitu. I w tych samych klimatach prowadzimy nasz cotygodniowy newsletter. Co piątek rano rozsyłamy 6 linków, 3 techniczne, 2 rozwojowe i 1 bonus. Jeżeli chcesz takiego maila otrzymywać na dobry początek weekendu zupełnie za darmo, to zapisz się na przeprogramowanie.pl/newsletter. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam, Marcin Czarkowski.